starszy do wybranej pani i do jej dzieci, które wprawdzie miłuję ja, a nie tylko ja, lecz i wszyscy, którzy poznali prawdę. Ze względu na prawdę, która mieszka w nas i będzie z nami na wieki, łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niech będzie z nami w prawdzie i w miłości. Uradowałem się bardzo, że między dziećmi Twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przykazał nam Ojciec. To są cztery pierwsze wersety drugiego listu świętego Jana Apostoła. W tych czterech wersetach pięć razy występuje słowo prawda. Dzieci, które chodzą w prawdzie, którzy poznali prawdę, ze względu na prawdę, miłość Boga Ojca niech będzie z nami w prawdzie. Prawda jest takim fundamentem Kościoła. I gdy patrzymy na życie apostoła Jana, no nie było ono usłane kwiatkami bez kolców. Apostoł Jan razem z bratem byli nazwani przez Pana Jezusa jak? Synami gromu. Oni byli tacy bardzo do przodu, narwani, można powiedzieć. Tacy chcieli wszystko już, zaraz, teraz, w tej chwili. Bardzo często dzisiaj możemy powiedzieć, że dzisiejsza kultura w ogóle jest taka, ale oni byli tacy z natury. Chcieli się od razu coś, jak się coś angażują, to się angażują na całego, tak? Nie? Jeżeli widzą niesprawiedliwość, to Panie Jezu, chcesz, żebyśmy deszcz ognia i siarki spuścili na tą miejscowość? Już byli gotowi, żeby działać. I apostoł Jan musiał się bardzo dużo nauczyć. On kochał prawdę. Kochał prawdę, nienawidził fałszu. I tą nienawiść do fałszu, nienawiść do Pana Boga, był gotowy nawet ogień z nieba zrzucić na ludzi. Musiał się wiele nauczyć. Myślę, że jedną z takich olbrzymich lekcji, oczywiście po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, to jest największa lekcja, później zesłanie Ducha Świętego i później pierwszy męczennik jest kto? Szczepan. Apostołowie wiele się nauczyli. Tutaj mieli obietnicę, mają iść na cały świat. Tutaj nagle Szczepan zostaje ukamienowany, Kościół zaczyna być prześladowany. Apostoł Paweł, gdy pisze listy swoje, czy w ogóle też Ewangelię, gdy dyktuje Ewangelię, wszyscy inni apostołowie już nie żyją. I to nie z powodów naturalnych. Każdy z nich został zamordowany. Umarł śmiercią męczeńską. Apostoł Paweł dużo przeszedł. Prawdopodobnie, gdy Pan Jezus go powołał na apostoła, miał kilkanaście lat. Niektórzy uważają, że mógł mieć nawet 14-15 lat. Listy, które pisze, właśnie pierwszy, drugi, trzeci list, to jest właśnie gdzieś tam środek lat 90. Z tego też wynika, że on już też był w podeszłym wieku. Jako jedyny apostoł umarł w sposób naturalny. Ale dzięki temu też dużo przeszedł, wielkie doświadczenie. I oprócz prawdy, którą tak bardzo ukochał, tak bardzo podkreśla we wszystkich swoich dziełach i w Ewangelii Jana, tak? I w tych trzech listach, to tak naprawdę apostoł Jan jest nazwany nie apostołem prawdy, tylko kim? Apostołem miłości. Uczeń, którego miłował Jezus, on tak to bardzo lubił podkreślać. Ale on bardzo podkreśla miłość w swoich dziełach. Jedną z najważniejszych rzeczywistości, właściwie taką najważniejszą jest prawda rzeczywistości Kościoła. Bóg jest nazwany Bogiem prawdy. On jest skałą, doskonałe są Jego dzieła. Wszystkie drogi Jego są prawe, prawdziwe. Jest Bogiem wiernym, bez fałszu. Sprawiedliwy On i prawy. To jest trzecia księga Mojżeszowa. Chrystus jest prawdą. Jest pełen prawdy. Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Słowo ciałem się stało, zamieszkało wśród nas, ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę jako ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Duch Święty jest nazwany Duchem Prawdy. Ja prosić będę Ojca, da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przybywa wśród was i w was będzie. To jest Ewangelia Jana, 14 rozdział, 16-17 werset. Biblia jest nazwana Słowem Prawdy. Staraj się usilnie, tu pisze apostoł Paweł do Tymoteusza w drugim liście, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany, nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Zostaliśmy odrodzeni przez słowo prawdy. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Prawda jest fundamentem życia Kościoła. Pan Jezus powiedział, że przed Piłatem przyszedłbym po to, aby dać świadectwo prawdzie. I wtedy Piłat zadał to wielkie pytanie, na które nie potrafił sobie odpowiedzieć. A co to jest prawda? Dzisiaj też możemy powiedzieć, że każdy ma swoją prawdę. W pewnym sensie to jest prawda, tak? Że my widzimy świat z różnych perspektyw, przez różne doświadczenia, przez wiedzę różną, którą zdobyliśmy. Każdy z nas ma szersze spojrzenie, węższe, może troszeczkę inne. Nie zawsze one się ze sobą, to doświadczenie i to spojrzenie na różne rzeczy zbiegają w 100%. Tak? Mało rzadko chyba kiedy się stykają w 100%. A jednocześnie jako Kościół wiemy, że to jest fundament, na którym musimy opierać nasze życie. To jest prawda. Duch Święty jest nazwany Duchem Prawdy. Jesteśmy zbawieni przez prawdę. Jesteśmy uświęceni przez prawdę. Kochamy prawdę. Jesteśmy sądzeni przez prawdę. Jesteśmy uwolnieni przez prawdę. To są wszystko stwierdzenia z Pisma Świętego. Mamy uwielbiać Pana Boga w duchu i prawdzie. Służymy Bogu w prawdzie. Radujemy się z prawdy. Głosimy prawdę. Myślimy zgodnie z prawdą. Pragniemy prawdy. Świadczymy o prawdzie. Słuchamy prawdy. Jesteśmy posłuszni prawdzie. Chodzimy w prawdzie. Praktycznie rzecz biorąc, nasze życie ma być poddane pod panowanie prawdy. I to takie dzisiejsze stwierdzenie, że każdy ma swoją prawdę, może w pewnych warunkach rzeczywiście jest właściwe, tak? Ale jeżeli mówimy o prawdzie, prawda jest jedna. Tak? I oczywiście możemy szukać, i ludzie szukają prawdy, chcą prawdy. Żaden człowiek nie chce żyć w fałszu, w zakłamaniu. Jeżeli tak żyje i tak żyjemy często, bo ludzie to z własnej woli, z powodu naszego zepsucia, z powodu naszego grzechu, z powodu tego, że jesteśmy zdeprawowani. Teologia mówi, że o totalnej deprawacji człowieka. Jesteśmy zdeprawowani. W Chrystusie mamy ten ratunek, dlatego potrzebujemy Chrystusa, który jest prawdą. Potrzebujemy Jego oświecenia. To prawda, w jaki sposób pojmujemy prawdę, w jaki sposób chodzimy w prawdzie, determinuje to, jak myślimy, jak mówimy, jak postępujemy, kim jesteśmy. Apostoł Paweł, pisząc drugi list swój, pisze do pewnej kobiety, której nie wymienia z imienia. Swój trzeci list pisze do mężczyzny, którego wymienia już, do Gajusa. Ale tutaj nie wymienia tej kobiety z imienia, prawdopodobnie to jest też wdowa, która ma właśnie dzieci, które chodzą w prawdzie. Taki apostoł Jan cieszy się, że trwają w prawdzie, że trwają w Chrystusie, że są po prostu w prawdzie, że są sługami Ewangelii. Drugi list, czy trzeci list, apostoł Paweł zaczyna właśnie w podobny sposób. Mówi: starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie. Umiłowany, modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak jak dobrze się ma dusza twoja. Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności twojej, że ty istotnie żyjesz w prawdzie. Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Dla apostoła Jana prawda jest esencją też, esencją Boga, esencją chrześcijaństwa. My mamy żyć w prawdzie. Może to jest złe sformułowanie. My mamy przywilej. My mamy przywilej poznać prawdę. Bez Pana Boga, bez Chrystusa człowiek nie jest w stanie poznać prawdy. Ale w sposób naturalny każdy człowiek dąży do prawdy, chce prawdy. Cywilizacja rozwija się właśnie z tego powodu, że człowiek chce dojść do jakiejś prawdy. Czy to do prawdy w sferze fizyki, w sferze chemii, w sferze biologii, medycyny. Chce dojść do prawdy, jak to działa, jak ten wszechświat działa, skąd to wszystko jest, jak funkcjonujemy. Chce dochodzić do prawdy. Matematyka, często uznawana za matkę wszystkich innych nauk, to po tym, jak teologia była matką wszystkich nauk, później matematyka się stała zastępcza taka matka. Matematyka opisuje świat, jest językiem, tak? I ci matematycy, po prostu, którzy wyliczają różne tutaj nam rzeczy, dzięki czemu możemy siedzieć tutaj wygodnie i wierzymy, że te krzesła się nie załamią, że dach nam się nie runie, to właśnie dzięki matematykom, którzy szukali prawdy w tych wyliczeniach, jak ten wszechświat, jak tutaj te wszystkie rzeczy działają i my też z tego korzystamy. Ale prawda o Bogu, oprócz tego, co Paweł powiedział w liście do Rzymian, że o Bogu można wiedzieć, jaka jest Jego natura, że jest potężny, że jest wspaniały, że jest doskonały, że ma fantazję, tak? Wiele rzeczy można dowiedzieć się o Bogu z samej natury rzeczy. Ale o Chrystusie, o miłości, o łasce, o poświęceniu, o tym, kim jesteśmy w Chrystusie, jaki jest stan serca człowieka, jaki jest nasz stan, kim jesteśmy, jak powinniśmy żyć, nie dowiemy się z matematyki. Nie dowiemy się z fizyki czy z chemii. Ludzie chcą usłyszeć od fizyka, skąd pochodzi wszechświat. I fizycy często się wypowiadają na ten temat. Ale nie mają zielonego pojęcia bez Pana Boga. Mogą powiedzieć tylko: prawdopodobnie miliony, miliony lat temu. Ja słuchałem jakiś czas temu takich wykładów, nie wiem, czy wysłuchaliście, takiego chrześcijańskiego apologety, który mówi, że jak słyszysz miliony lat temu, to równie dobrze możesz powiedzieć: równa się dawno, dawno temu, za górami, za rzekami. Tak? Bo to jest taki trik często, nie? Że jak czegoś nie wiemy, to trzeba wydłużyć czas. Trzeba tak wydłużyć czas, żeby to było niewyobrażalne dla nas. A jeżeli już to nie będzie wyobrażalne dla nas, to wtedy już możemy tam dać wszystko, co możemy sobie wymyśleć. Tak? Niewierzący w sposób naturalny, każdy człowiek w sposób naturalny żyje w królestwie kłamstwa, w królestwie fałszu, w królestwie zwiedzenia. Szatan jest nazwany ojcem kłamstwa, ojcem fałszu. Nikt nie pozywa przed sąd według słuszności, nikt nie prowadzi sprawy uczciwie. Polegają na kłamstwie, mówią puste słowa. Są brzemienni występkiem i rodzą zgubę. To jest Izajasza, 59 werset. Gwałt idzie za gwałtem, oszustwo za oszustwem. Nie chcą mnie znać, mówi Pan. Jeremiasz, 9 rozdział. Ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle, wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza. Podobnie Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie. Ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary. Też apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza. Przyjdzie czas, że zdrowe nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli rządni tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział, 3-4 werset. Zamienili Boga prawdziwego na fałszywego, czyli Boga prawdy na Boga fałszu i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. To jest list do Rzymian, 1 rozdział, który wcześniej też kilka cytowałem. Każdy człowiek, można powiedzieć, że całą ludzkość można podzielić na dwie grupy. Ci, którzy szukają prawdy w Bogu, żyją w królestwie prawdy i ci, którzy żyją w królestwie fałszu, bez Boga. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, czyli w kościele, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Kościół, zobaczcie, tutaj apostoł Paweł nazywa filarem i podwaliną prawdy. My jako wspólnota mamy być filarem i podwaliną, czyli takim fundamentem prawdy. Mamy stać na prawdzie. Mamy szukać prawdy. Mamy głosić prawdę. Apostoł Jan, gdy pisze swoje dzieła, swoje listy, był starszym w Efezie. I pamiętacie to wydarzenie w Efezie, gdy apostoł Paweł głosił i prawie 3 lata był w Efezie. W Efezie była jedna z najbardziej znanych świątyń, należąca do 7 cudów świata starożytnego. Świątynia Artemidy, czy Diany. 127 filarów marmurowych, 20-metrowych. Olbrzymia budowla. 200 na ponad 400 metrów długa. To jest chyba największa świątynia wtedy w starożytnym świecie. Większa niż ten Panteon w Atenach. Artemida, bóstwo łowiectwa, płodności. Jej posąg był przedstawiany jako kobieta, która ma bardzo dużo piersi tutaj wokół siebie. Na swojej sukni miała takie filary z różnych zwierząt. To była też łowczyni. I apostoł Paweł, gdy pisze też do Tymoteusza, właśnie wtedy też Tymoteusz był w Efezie, mówi o filarze. Tak? Kościół jest filarem prawdy. I on znał te filary tej świątyni, bo każdy filar tej świątyni, przynajmniej tak mówią historycy, został ufundowany przez jakiegoś króla, gdyby były państwa miasta, więc 127 tych filarów zostało ufundowanych przez różne miasta, były złocone często z różnymi drogimi kamieniami. I do tej świątyni prawdopodobnie nawiązuje też apostoł Jan, mówiąc o prawdzie, ale też apostoł Paweł, mówiąc o filarze, że Kościół jest filarem prawdy. Żyjemy, żeby reprezentować prawdę. I teraz jedno z bardzo ważnych przesłań. Pamiętam, kiedyś czytałem jakieś takie myśli, To byli chyba ci asceci z Egiptu chyba, ci starożytni tacy. Ale bardzo ciekawą rzecz jeden z nich powiedział. Mówi, prawda nie jest po to, abyśmy tłukli się po głowach prawdą, tylko żebyśmy dzielili się nią z miłością. Prawda bez miłości jest takim wrednym, zimnym palcem pokazującym, wytykającym błędy. Ale z kolei miłość bez prawdy jest taką bezkształtną, lepką masą, która przyczepia się do wszystkiego i mówi kocham cię, kocham cię, kocham cię. Tak? Rób ta, co chce ta. Albo no, te lata 70., 60. w Stanach Zjednoczonych. Miłość, wszystko i tylko miłość. Tak? I jakby się rozmawiało z kimś wtedy o Jezusie, to ja znam Jezusa, kocham Go, tak, On jest moim bratem. Tak? Ale On powiedział, że nie powinieneś robić tego, tego i tego. A nie, to tego Jezus nie powiedział. On znał innego Jezusa. On znał Jezusa, który pozwalał na wszystko. Miłość bez prawdy zabija. Prawda bez miłości też zabija. Dlatego apostoł Paweł, zobaczcie, jest nazwany apostołem miłości, a jednocześnie tak mocno podkreśla prawdę. Kościół jest filarem prawdy. Żyjemy, żeby reprezentować prawdę. Prawda objawiona przez Pana Boga. To nie Kościół dyktuje, czym jest prawda. To nie Kościół mówi, jaka jest prawda, czy czym jest prawda, ale to Bóg mówi, jaka jest prawda, czym jest prawda. Kościół, my odkrywamy prawdę dzięki Bożej łasce. Możemy ją przyswajać, możemy się nią cieszyć, możemy szukać. Apostoł Paweł mówi, mamy kochać prawdę, bo ci, którzy nie kochają prawdy, odchodzą. Kościół ma trwać w prawdzie. Kościół nie może iść na kompromis przeciwko prawdzie. Ma strzec prawdy Słowa Bożego. Prawdziwy Kościół stoi w prawdzie. Z tego powodu możemy być postrzegani jako dziwacy. Z powodu głoszenia prawdy Ewangelii możemy wręcz być postrzegani jako ludzie, którzy głoszą mowę nienawiści. Tak. Ponieważ mowa o grzechu dla ludzi może być tożsama z mową nienawiści. To ty mnie nie akceptujesz. A powinieneś. Jezus mnie kocha. Tak. Woleliby właśnie to przesłanie. Jezus cię kocha. Super, bo ja też cię kocham. Tak, to jest właśnie to przesłanie, które mamy głosić. Miłość Jezusa. Ale w prawdzie. Tutaj musi być pewien balans. Tutaj nie może być albo to, albo to. To musi być jedno i drugie. Ponieważ prawda bez miłości może być zabójcza. Wytykanie błędów. Ludzie to lubią. Wytykać sobie coś. Ci z was, którzy oglądają telewizję, pewnie już mają dosyć wytykania sobie błędów. Tak? Szczególnie przed wyborami. My nie mamy telewizji, więc jesteśmy szczęśliwsi i zachęcam do tego. Zawsze można wiadomości, czy jakieś takie rzeczy, które potrzebujemy, po prostu znaleźć w internecie, które też trzeba filtrować, tak? Prawda bez miłości jest zabójcza. Jeżeli rozmawiamy z kimś, świadczymy o komuś Ewangelię i korci nas, żeby jednak, muszę mu powiedzieć, że to, co on mówi, to jest złe. Jaką motywacją się kieruje? Tak. Pamiętam w seminarium jeszcze, jak studiowaliśmy, właśnie Zygmunt, chyba Zygmunt powiedział, może czasami warto jest przegrać w dyskusji, żeby wygrać człowieka. Nie musimy na siłę komuś udowadniać prawdy. Mamy świadczyć o prawdzie, miłości. mamy pokazywać miłość. Apostoł Jan wielokrotnie w Ewangelii Jana mówi, po tym poznacie, cytując Jezusa, po tym poznacie, żeście uczniami moimi, jeśli rzeczywiście prawdę wskażecie. Tak? Nie. Jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Ale ta miłość ma być miłością prawdziwą, miłością w prawdzie. Apostoł Jan pisząc listy swoje, pisze już w pewnym kontekście, już Kościół jest uformowany. Nowy Testament właściwie w pełni jest spisany. Ale też różni nauczyciele zaczęli głosić różnego rodzaju nauki, ponieważ gdy chrześcijaństwo się rozpowszechniało, różni ludzie się nawracali z różnym bagażem, można powiedzieć, filozofii swojej własnej. Niektórzy z nich zaczęli być nauczycielami, zaczęli głosić nauki, które były niezgodne z nauczaniem apostolskim. Pierwszy list Jana, w drugim rozdziale chociażby, apostoł Paweł mówi, któż jest kłamcą, jeśli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, który podaje wątpliwość Ojca i Syna. Każdy, kto podaje wątpliwość Syna, nie ma Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. Apostoł Paweł w tych listach zaczyna mówić o pewnym problemie w Kościele. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Po tym poznacie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Byli nauczyciele, którzy zaczęli głosić naukę, że Jezus nie miał ciała. Że to się tylko wydawało, że to było ciało. Bo oni nie mogli. W filozofii greckiej było wtedy takie bardzo mocne myślenie, że duch jest czymś dobrym, ale wszelka materia jest czymś złym. Tak? Więc ciało moje też jest czymś złym. W filozofii greckiej było tak, że być może jakaś tam idea, ten duch jest dobry, ale dlatego, że sama fizyczność była już czymś złym. I w tym momencie ci podobno nawróceni ludzie, którzy próbowali połączyć chrześcijaństwo z ówczesnym nauczaniem takim filozoficznym, zaczęli poddawać wątpliwość, czy Jezus rzeczywiście miał ciało, ponieważ dla wielu ludzi z tamtego kręgu sama fizyczność była czymś złym, więc jak Bóg mógł mieć prawdziwe, rzeczywiste ciało? Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Później zaczęły wchodzić jeszcze inne nauki, ale apostoł Jan wskazał drogę, mówiąc, musimy badać nauczanie, musimy badać prawdę. Nie możemy dać się zwieść, musimy trwać w prawdzie, mamy być filarem prawdy. To było ciężkie w ówczesnych czasach. Ponieważ tutaj, później zaraz do tego dojdę, apostoł Paweł mówi, żeby nie przyjmować pewnych nauczycieli do swojego domu. To było trudne. Dlaczego? Ponieważ chrześcijanie, jak i Żydzi też wcześniej, ale w szczególności chrześcijanie, byli nauczani takiej otwartej gościnności. Tak? Wspierajcie świętych w potrzebach. Pokazujcie gościnność. List do Rzymian, apostoł Paweł mówi. Hebrajczyków, gościnności nie zapominajcie. Przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. To jak ja mogę nie przyjąć jakiegoś wędrowca? Tak? Muszę być otwarty. Tak? Okazujcie gościnność jednym drugim bez szemrania. Pierwszy Piotra. Jeden z cech, żeby zostać starszym biskupem, biskup ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny. Gościnność była tą cechą, którą powinni się charakteryzować chrześcijanie. I w tej tym kontekście gościnności apostoł Jan pisze teraz też te dwa listy, drugi i trzeci list Jana, z pewnym ostrzeżeniem. Tak? Ewangelia się zaczęła rozprzestrzeniać, to dzięki Rzymianom często, właściwie. Nie? Drogi rzymskie do dzisiaj często funkcjonujące, apostołowie, ewangeliści, ludzie, którzy głosili Ewangelię, mogli śmiało się przemieszczać w Imperium Rzymskim. To było coś w rodzaju takich otwartych granic Schengen dzisiaj, gdzie mogli po prostu śmiało w całym obszarze Morza Śródziemnego praktycznie się przemieszczać i głosić Ewangelię. I w ten sposób Ewangelia się rozprzestrzeniła w całym Imperium Rzymskim. Powstawały kościoły w Egipcie, w północnej Afryce. Mało o nich wiemy, ponieważ później zostały w większości z nich w północnej Afryce zniszczone przez najazdy muzułmańskie. Ale w ten sposób rozprzestrzeniała się Ewangelia i dzięki też gościnności chrześcijan. Ale w pewnym momencie musieli sobie zadać pytanie, czy mogę przyjąć tego nauczyciela. Ja pamiętam jeszcze, jak byłem młodym chrześcijaninem, jeszcze przed studiami w liceum, do naszego zboru zawitał pewien człowiek, który miał wyśmienitą, wspaniałą znajomość Pisma Świętego. Wiele fragmentów Pisma Świętego znał na pamięć. Był taki życzliwy, przyjazny, bardzo miły człowiek. I pastor zdecydował, że on będzie nauczał w naszym zborze i miał serię różnych kazań. Trwało chyba z 3 miesiące, jeżeli nie dłużej. Miał serię takich podstawowych kazań, kim jest od stworzenia świata. Fajne były jego nauczanie, wszyscy byli zadowoleni. Ostatnie jego kazanie było kazaniem dowodzącym to, że Chrystus nie jest Bogiem. Zyskał przez ten czas duży autorytet wśród niektórych ludzi w zborze. Podzielił zbór. Nastąpił rozłam. Nie każdemu nauczycielowi wierzcie, ale jak sprawdzić, tak? Głupio czasami jest. No. Kiedyś to było, zobaczcie, taka była tradycja, można powiedzieć, w Kościele. I tą tradycję apostoł Paweł wykorzystywał. Ta tradycja pochodziła troszeczkę, można powiedzieć, z judaizmu. Jaką miał strategię apostoł Paweł? Gdy przyszedł do jakiegoś miasta, szukał synagogi. I co on robił? Wchodził i czytał. To taka była tradycja. Ci, którzy przychodzili, mogli przeczytać coś z księgi i powiedzieć kazanie. I taka była tradycja wtedy też w Kościele. Byli wędrowni nauczyciele, którzy chodzili i głosili kazania. Niektórzy z nich byli świetni, jak apostoł Paweł chociażby, jak Apollos, tak, który zaczął być nauczycielem i też obchodził różne miasta. Ale byli też i inni nauczyciele, ponieważ też nauka różna wchodziła do kościoła, więc oni też nauczali fałszywej nauki. Mieszali chrześcijaństwo z pogaństwem. Dlatego apostoł Jan pisze te dwa listy, mówiąc jednak nie możecie wszystkich przyjmować. Macie być gościnni, ale nie dla wszystkich. I to było trudne na początku dla chrześcijan. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, czyli w sensie przyjmuje go I jest z nim, uczestniczy w jego złych uczynkach. To jest drugi list Jana, właśnie 10 werset. To jest właśnie ten list. Nie przyjmujcie go do domu. To było ciężkie, wow. Jak pogodzić to z gościnnością? W jaki sposób mam testować człowieka? Mam mu egzamin przeprowadzić przed domem? Nie, to było trudne. Ale później Kościół też nabrał takiego zwyczaju, że były tak zwane listy uwierzytelniające, tak, gdzie okej, znamy tego nauczyciela, jest potwierdzone, możemy go przyjąć. Tak. Dlatego też no, tutaj, gdy stają różni nauczyciele, my wierzymy, że też nie będą ludzie mówić jakichś złych rzeczy, bo wierzymy też, że Andrzej, który organizuje tutaj też nauczanie, jest zna tych ludzi, tak? Nie ma dzisiaj takiego zwyczaju, że ktoś wchodzi do kościoła i no fajnie, kim jesteś? Skąd jesteś? Aha, jak masz na imię? No to powiesz kazanie? To byłoby bardzo ciekawe, to byłby kościół. I w kontekście rozwoju Ewangelii, w kontekście gościnności, apostoł Paweł tutaj, apostoł Jan mówi tutaj o tym, że jednak nie wszystkich. Nie możemy być aż tak otwarci. Apostoł Paweł też nawiązuje też w którymś liście o nauczycielach, którzy po prostu wykorzystują wdowy. Tak? Bo w świecie greckim też był taki zwyczaj, że byli różnego rodzaju nauczyciele, którzy szukali po prostu sobie pracy. I szukali miejsca, gdzie mogliby się zahaczyć i nauczać na przykład w czyimś domu, być nauczycielem ich dzieci albo coś w tym rodzaju. Tacy nauczyciele wędrowni, takich nauczycieli było dużo w ówczesnym czasie. Solidne nauczanie, prawda, biblijne nauczanie. Te słowa są dla nas takie przyjazne, dobre. Ale jak już powiemy, że solidna, dobra doktryna powinna funkcjonować w naszym kościele, to już takie jest, ach, doktrynerstwo, jakieś takie rzeczy. Ale nauczanie, prawda, doktryna, można powiedzieć, to są swego rodzaju synonimy. Często w kościołach dzisiaj niektórych spotkałem się z takim stwierdzeniem, miłość buduje, doktryna dzieli. Można powiedzieć, miłość buduje, prawda dzieli. Jak to brzmi? To brzmi gorzej. To brzmi źle. Ale to jest prawda. Prawda dzieli. Pan Jezus powiedział, że przyszedłem przynieść miecz, rozdwojenie. W miłości, w szacunku. Ale prawda, Słowo Boże jest jak miecz. Jest to miecz obosieczny, ale to jest miecz, który rozdziela, który dokonuje, brzydko powiem, segregacji jakiejś, tak? Podziału. Jeżeli nie wierzysz Ewangelii, jeżeli nie przyjmujesz Ewangelii, jeżeli nie przyjmujesz Chrystusa takiego, jakim On jest objawiony w Słowie Prawdy, w Słowie Bożym, to nie możemy być, można powiedzieć, w jednej wspólnocie. I w tym sensie rzeczywiście prawda dzieli. Ale tutaj trzeba też mieć też na uwadze to, że są pewne prawdy, które nie możemy podważyć. W tych fundamentalnych prawdach musimy być jednością. No ale w innych, drugorzędnych, trzeciorzędnych rzeczach możemy się nie zgadzać. Możemy dyskutować. I na pewno nie możemy się wyzywać od heretyków w takich kwestiach. Ale jeżeli ktoś nie uznaje tego, kim jest Chrystus, podważa Jego bóstwo, albo podważa Jego człowieczeństwo, albo podważa bóstwo Ducha Świętego. Bo od tych podstawowych, fundamentalnych twierdzeń, prawd wypływają wszystkie inne. To jest nauka o zbawieniu, o grzechu, kim jest człowiek, jaka jest jego natura, jaki jest jego stan, jaki jest jego problem, jakie jest jego rozwiązanie tego problemu. Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Apostoł Paweł w liście do Galacjan, pisze takie ostre słowa. Być może nawet w takim kontekście, jak ludzie już słyszeli, że niektórzy z was nawet może aniołów gościli, ale nawet jakby anioł z nieba przyszedł i zwiastował inną Ewangelię, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. A teraz czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. To jest list do Galacjan, 1:8-10. Nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. 2 Tesaloniczan 3:6. Jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu w tym liście wypowiedzianemu, baczcie na niego i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. To też jest jakaś forma dyscypliny nawet w Kościele, jeżeli ktoś nie uważa nauczania biblijnego za fundament, to w jakiś sposób trzeba mu to wyrazić, pokazać. Pospolitej pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność, a nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. Do nich należy Hymeneusz i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. Także różnego rodzaju nauczania wchodziły do kościoła. Ludzie, którzy próbowali nauczać czegoś innego. Tych ludzi trzeba było napomnieć. Tych ludzi trzeba było troszeczkę może odsunąć, żeby mogli się zawstydzić, jak tutaj apostoł Paweł mówi, żeby mogli się nawrócić do Pana. Gdy tracisz prawdę, tracisz prawdę o Bogu, o Chrystusie. Zatracasz prawdę o człowieku, o grzechu, Kościele, o zbawieniu. Te wszystkie prawdy zaczynają się rozmywać. Nie wiem, czy oglądaliście taki film dokumentalny, czy to była prawda po szwedzku, czy jakoś tak, już nie pamiętam. I tam jedna z duchownych Kościoła Luterańskiego, zresztą lesbijka, żona innej duchownej z tego kościoła, stwierdziła, że Biblia już nie jest dla nas aktualnym słowem. To już nie jest. To były inne problemy. Biblia nie dotyka już naszych problemów. Nie możemy na niej opierać naszego życia. Czy to jest Kościół? Mogą się nazywać jak chcą, ale na pewno to nie jest Kościół Chrystusa. To nie jest filar prawdy. Mamy trwać w prawdzie. Trwać w miłości. To miłość i prawda. Te dwa aspekty naszego życia powinny być dwoma stronami tej jednej monety. Może powtórzę jeszcze raz te takie stwierdzenia krótkie o prawdzie z Pisma, tak? Duch Święty jest nazwany Duchem Prawdy. Jesteśmy zbawieni przez prawdę. Jesteśmy uświęceni przez prawdę. Kochamy prawdę. Sądzeni przez prawdę. Uwolnieni przez prawdę. Uwielbiamy w prawdzie. Służymy Bogu w prawdzie. Radujemy się z prawdy. Głosimy prawdę. Myślimy zgodnie z prawdą. Pragniemy prawdy. Świadczymy o prawdzie. Słuchamy prawdy. Jesteśmy posłuszni prawdzie. Chodzimy w prawdzie. Prawda jest tą sferą, w której powinniśmy przebywać. Prawda w Chrystusie, ponieważ Jezus jest drogą, On jest prawdą, On jest życiem. Amen.